Cześć, witam Was w kolejnym wydaniu naszego podcastu. No dzisiaj nie będzie monologu, jest gość Don Rafito, a jak jest Don Rafito, no to wiadomo, że będziemy rozmawiać też i o Erosie.
I... Witam wszystkich.
No cześć. I mam takie pytanie, no, że tak powiem, na początek już z grubej rury, na temat Erosa troszkę głębiej wejść chciałbym. Czy próbowałeś coś programować pod Erosem? No bo po obsłudze to wiadomo, że jesteś tym najbardziej takim znanym misjonarzem Erosa w Polsce, ale chodzi mi na przykład, czy używałeś takie portable?
Znaczy z programowaniem miałem tyle styczności, co w latach 90. Jeszcze jak miałem Commodore 64, tam coś próbowałem w Basicu, ale jak już przesiadłem się na Amigę, to tak więc zarzuciłem w ogóle ten temat i jakoś nigdy mi później nie było po drodze z programowaniem. Tak samo jest do dzisiaj. No, głównie skupiam się tylko na obsłudze, na używaniu oprogramowania i systemów, ale raczej z programowaniem już mam niewiele wspólnego. Tak samo z Erosem.
To znaczy ja się musiałem o to zapytać, no bo to jest takie hobby, że tak powiem, coraz częściej zachodzi konieczność, że zrób sobie sam sobie napisz coś na przykład, nie?
Zgadza się.
No niedawno, że odwiedziłem stronę tego autora programu Portable, tego Chrisa Handleya, co mnie zdziwiło, że tam jest do zalogowania się hasło potrzebne, nazwa użytkownika, no ale to na wierzchu jest napisane po prostu, że to zabezpieczenie przed botami jest, no jest hasło user i użytkownik i password nie proste. Tylko co mnie zaciekawiło, że tam był link do Erosa, do dystrybucji jakiś Eros Vision, mi się to kojarzyło z Erosem 68K, no chociaż później jakżebym doczytał, to on jednak można z niego skorzystać nie tylko w ten sposób, tylko w trybie emulacji na PC-cie i tak dalej. W każdym razie moje pytanie kolejne do Ciebie, co sądzisz na temat Erosa 68K?
Znaczy co sądzę, no, zauważyłem, że na przykład w przypadku niektórych emulatorów Amigi jest on zaimplementowany w pewnym sensie w emulator, jeżeli ktoś nie dysponuje oryginalnym oprogramowaniem, kickstartem, może część oprogramowania na przykład w emulatorze sobie już uruchomić. Osobiście tam chyba raz czy dwa uruchomiłem Eros 68K na emulatorze. No i jeszcze jakiś czas temu, może nie śledziłem, ale kilka razy zerkłem sobie na system tak zwany AFA, to jest Eros for Amiga, to jest połączenie właśnie tego Erosa 68K z systemem Amigi, bo tam część bibliotek jest wymienionych i jak się pojawił Eros One, bo oni też właśnie wydali wersję na M60K. Tyle miałem styczności, co o tym sądzę. No, w pewnym sensie jest to jakiś zamiennik oryginalnego systemu Amigi. Ma parę rzeczy rozwiniętych więcej. Właśnie widać to w tym AFA OS. Widziałem na przykład demonstrację tego systemu na wampirach. A czy bym to polecił, no to musiałby sobie po prostu każdy sam chyba odpowiedzieć na to, czy woli zamiennik jakiegoś w kontekście właśnie Erosa 68K zamiast oryginalnego systemu Amigi. Zresztą to samo można by było pytanie skierować do osób, które się zastanawiają na przykład nad zamianą oryginalnego systemu Amigi na przykład jakieś dyrektory Opus, Magellan albo Scala OS, bo to też jest w pewnym sensie jakiś zamiennik. Osobiście, no może trochę tu wyjdę na purystę w tym kontekście, bo sam jednak wolę tego systemu oryginalnego używać i czy bym polecił, no każdy musiałby sobie po prostu spróbować, sprawdzić. No jest tam kilka nowszych rzeczy, tak jak mówiłem, jest parę rzeczy wymienionych w kontekście w stosunku do oryginalnego systemu. Nie wiem, jak jest dokładnie z kompatybilnością, czy 100% oprogramowania, które chodziło na oryginalnym systemie, będzie chodzić na takim zamienniku. To musiałaby być po prostu decyzja każdego użytkownika, który to przetestuje i sprawdzi na własnej skórze.
No właśnie, bo z tego co kojarzę, to ty używasz Ikarosa desktopa na PC-cie, tak?
Tak.
No i tu mam pytanko takie do ciebie. Czy wolisz czystego Arosa na przykład, czy wolisz mieć na dedykowanym jakimś urządzeniu, czy na Linuxie? No jak wolisz tego Arosa używać osobiście?
Znaczy z Arosem w ogóle to mam taką historię, że gdzieś w 2011 bodajże zacząłem od wersji 1.2 i miałem jakiś taki komputer, który miałem go coś tam sprawdzić i coś tam, ktoś znajomy mnie po prostu prosił o to, żeby coś tam sprawdzić w nim, bo coś tam nie działało. I ja na tym komputerze wypróbowałem tego Arosa i się okazało, że szczęściem, że tak powiem, czy jakimś po prostu urządzeniem losu, że wszystkie podzespoły, które on był wyposażony, podeszły po prostu pod sterowniki. Tak więc była i wspierana karta graficzna i wspierany dźwięk.
Zostałeś wybrańcem, to zarzutowało później.
Czy to może zarzutowało w tym sensie, że jestem zwolennikiem tego systemu właśnie jako instalacja natywna i w pewnym sensie jestem też zwolennikiem tego, że użytkownik jak instaluje system, to już ma właśnie pewien pakiet oprogramowania do dyspozycji. Nie musi sobie czegoś tam szukać, to instalować. A z Arosem to jest, nie jest taki problem, że po prostu jak się nam coś nie podoba, to po prostu kasujemy. Z katalogu i po prostu tego programu nie ma. No, później możemy sobie po prostu inne doinstalować, które nam będą pasować. Dlatego osobiście właśnie, jeżeli miałbym już polecać, to instalację natywną, właśnie z preinstalowaną dawką oprogramowania. No nie używam na co dzień Ikaros desktopa i z tym dedykowanym oprogramowaniem, które jest w nim zawarte. No nie powiem, wszystkiego oprogramowania nie przetestowałem. Mam kilka swoich ulubionych aplikacji, których używam. I jeżeli ktoś, kto lubi po prostu sam sobie doinstalować oprogramowanie i woli czystego Arosa, jest też taka opcja, bo dystrybucja występuje w dwóch wersjach i właśnie z dodatkowym oprogramowaniem i bez niego.
No jest trochę tych dystrybucji.
Jest.
Ja kojarzę jeszcze z Aspire OS i ty na Rozwiżą cośmy rozmawiali. I właśnie ja ci powiem, że nie do końca czaję tego Arosa. Czuję i czaję, bo no ja rozumiem, dedykowany komputer do tego, tak teraz powiedziałeś, że ci najbardziej odpowiada, to mi tak samo by odpowiadał, bo no nie rozumiem na przykład używania systemu na partycji wirtualnej pod innym systemem, technicznie lepszym. No i jestem w stanie zrozumieć na przykład, że mam maszynę wirtualną, w której sobie uruchamiam jakieś dystrybucje Linuxa, żeby nie robić bałaganu na dysku z partycjami, tylko sobie testuję jakieś dystrybucje, no to dobra, to rozumiem maszynę wirtualną. Ale żeby sobie na stałe zainstalować jakiś system technicznie gorszy od tego, na który głównego jakby, i tylko po to, żeby sobie do niego wchodzić jak, nie wiem, jakiejś wirtualnej krainy i wychodzić z tego potem, to nie bardzo tego rozumiem, nie czuję tego. Czy ty nie czujesz troszkę, że to jest takie troszkę absurdalne używanie systemu w systemie?
Znaczy, no, maszyny wirtualne są dobre, jak się coś chce przetestować, odnieść tak zwane pierwsze wrażenie. No. Moim pierwszym wrażeniem była instalacja na natywnym sprzęcie i to chyba zaowocowało tym, że będę właśnie za tą opcją oponował. ale jeżeli ktoś sobie chce przetestować w ogóle system, zobaczyć jak on wygląda, jak chodzi, no to maszyna wirtualna jest jakimś wyjściem, aczkolwiek nie polecam tego właśnie jako stałe rozwiązanie i
no tego... dobra. No to jestem w stanie zrozumieć, tu się zgadzamy. A powiedz mi na przykład, bo może się orientujesz, jak się z tymi dystrybucjami AROSa, bo jest troszkę taki zamęt, czy Icarus Desktop jest wiodącą dystrybucją, czy jest twoją po prostu ulubioną jakby taką?
Znaczy myślę, czy jest wiodącą. Myślę, że jest najbardziej rozbudowana. Bo właśnie dzięki temu, że zawiera to preinstalowane oprogramowanie, bo jeżeli chodzi o sterowniki i taki core całego systemu, to ja myślę, że on jest identyczny i w Aspire OS i w AROS One. Zestaw tam, nie wiem, ikonek, tapet, to się różni. Ale najbardziej właśnie, jeżeli ktoś już się ukierunkuje na używanie AROSa, no to bym polecił tego Icarus Desktopa, bo jest dzięki właśnie temu oprogramowaniu, które jest sprawdzone, nieraz bywało tak, że po prostu pojawiała się jakaś nowość gdzieś na forach, nie wiem, gierka, jakiś program, no to ściągam, odpalam, okazuje się, że to nie chodzi. A wszystko, co znajduje się w dystrybucji Icarus Desktop, jest już przetestowane i nie ma szans po prostu, że to się nie odpali, nie? Z tego względu.
No dobra, no a pogadajmy, jak ty widzisz AROSa za X czasu. Jak myślisz, jak to się będzie rozwijać?
No tu myślę, że tu będzie kwestia też Morfosa miała trochę do gadania. To co chłopacy pokazali w Noise w Niemczech, czyli Morfos na x86, na AMD64. To będzie miało jakiś wpływ na AROSa. Nie ma co ukrywać. Morfos jest, od jakiegoś czasu jestem też użytkownikiem tego systemu i widzę pewne różnice, że jest pod niektórymi względami jest on bardziej dopracowany jako system i w ogóle implementacja 68K w systemie to jest lepiej po prostu zorganizowane. AROS jest systemem otwarto-źródłowym, jest darmowym, więc jego rozwijają hobbyści, którzy przychodzą, odchodzą, raz są, raz ich nie ma nie wiem, być może gdyby AROS miał na tyle zwolenników i został komercyjnym systemem, może by się to bardziej do przodu posuwało niż obecnie. Za jego plusami można powiedzieć to właśnie, że jest na chwilę obecną jest systemem darmowym i jest dostępnym właśnie na najpopularniejsze platformy, które mamy dostępne. Aczkolwiek nie znaczy to, że pójdzie na każdej platformie, bo Tutaj też właśnie trzeba powiedzieć o tym, że ludzie się do tego systemu zrażają, ponieważ skoro jest na PC-ty, no to powinien ruszyć na każdym. Okazuje się, że tak nie jest, bo sterowniki, które są dostępne na ten system, obsługują tylko część urządzeń, część kart graficznych, część kart sieciowych. No i po odpaleniu takiego systemu i widzisz, że jeden użytkownik czy drugi, że coś mu tam nie działa, no to darują sobie. Niektórym się to spodoba i na przykład będą próbować dobierać sobie sprzęt już pod system i dzięki temu no, zostają tymi użytkownikami i jakoś tam go wspierają. I wracając jeszcze do Morfosa, jeżeli Morfos Team kończy swój projekt przeniesienia systemu na platformę PC-tową, no to będzie to bardzo poważna konkurencja dla AROSa, ponieważ, no tak jak wspomniałem, Morfos jest troszkę lepiej dopracowany. Będzie miał wbudowaną obsługę PowerPC, procesorów PowerPC, więc całe oprogramowanie, które wyszło do tej pory, będzie na takiej platformie PC będzie działało. Oprócz tego jest wbudowana emulacja 68K, której w AROSie nie ma, przynajmniej w wersji na PC-ty. No i myślę, że to będzie poważny problem z AROSem, jeżeli Morpho Steam się postara i po prostu wypuści pełną działającą wersję swojego systemu na platformę x86.
No ale to jeszcze, że tak powiem, minie z 2-3 lata, tak myślę, bo to, co oni pokazali, to pokazali zręby systemu dopiero, czyli to jądro systemu i ambienta, ale no te programy wszystkie, no sterowników przecież nie ma, no to wszystko będzie zajmowało dużo czasu. Ja myślę, że on, Morpheus będzie mieć o tyle dużą przewagę, że nie trzeba będzie szukać jakiegoś starego sprzętu pasującego do AROSa, tylko po prostu będzie ogłoszone, które płyty obsługuje, będzie to pewnie kilka tak. modeli płyt głównych nowych. No i to po prostu będzie atrakcyjne, bo to pewnie będą jakieś płyty Micro ATX i każdy sobie zbuduje nowy, wydajny komputer bez szukania jakichś starych laptopów, jak to jest przy Aspiros chociażby, nie?
Zgadza się.
Czyli można powiedzieć, że macie jeszcze trochę czasu na to, żeby się przygotować do tego. Ja nie sądzę, żeby deweloperzy AROSa wykonali podobny ruch na zasadzie wybrania jakiejś referencyjnej nowej płyty głównej, bo to jednak jest to system otwarty i raczej nie zakłada jakiegoś komercyjnego podejścia. Bo Morpheus jednak jest komercyjny, co by nie powiedzieć.
No jest, tak.
Sam system też nie jest tani. Tak się mówi, że są stare komputery Apple tanie, no ale jednak sam system jest dosyć, no, trzeba zapłacić. No powiedz mi w takim razie o AROSie 64 bit. Czy to jest dobry krok? Czy w ogóle 64 bity jest ważne, bo się robi z tego wielki temat?
Znaczy, no,
ja się spotkałem nawet z takim określeniem, chyba w artykule Michała Szulca było napisane, że nawet programy 32-bitowe AROSowe nie będą działać na AROSie 64-bitowym. Do tego stopnia to jest na przykład.
No niestety ja się z tym też spotkałem. Może być problem z kompatybilnością wsteczną. Jednak co by na to nie patrząc, przez te wszystkie lata baza oprogramowania na AROSa trochę urosła. Wystarczy sobie wejść na stronę arosarchives.exe.org. Jest tam sporo oprogramowania z różnych dziedzin. I jeżeli to wszystko właśnie jest wydane na 32-bitowy system.
No ale tak mi się wydaje, bo tak sobie myślę, no tam zaglądam czasem, choćby jak piszemy kronikę do gazetki, ale zwróciłem uwagę, że tam jest bardzo mało pobrań tego wszystkiego. Niestety ten wysiłek twórców jakoś nie przekłada się bezpośrednio na zainteresowanie, ale nie o tym chciałem mówić. To są wszystko programy o źródłach otwartych, więc myślę, że samo to przejście z 32 na 64 bit nie będzie aż tak bolesne, jeśli tylko będzie ktoś chętny po prostu to poprawić, to, prawda?
No właśnie tutaj wracamy do popularności AROSa. Skoro tych pobrań jest mało, ten system jest jednak dość mało popularny. Chyba najmniej ma popularności, jeżeli chodzi o wszystkie systemy Amiga NG. Czy w związku z tym, czy będzie się chciało po prostu deweloperom, programistom poprawiać te wersje programów tak, żeby chodziły na AROSie 64-bitowym? No.
A powiedz mi według ciebie, no, dlaczego ten AROS nie może się wybić? No bo by się wydawało, że jest predysponowany do bycia popularnym, bo nie wymaga dedykowanego komputera wąsko określonego, tak jak Amiga OS4. Ani też nie wymaga w ogóle kupna jakiegoś specjalnego komputera, bo przecież można zainstalować na tej partycji wirtualnej, prawda? Dlaczego ten AROS nie może się jakoś rozpowszechnić? Tego nie rozumiem właśnie. Nic nie kosztuje spróbować przecież, pobrać i uruchomić, nie?
No często zachęcam po prostu ludzi, żeby sięgnęli i spróbowali, jak ktoś mnie o coś tam pyta i... Czemu? No myślę, że to jest to, o czym wcześniej mówiłem, czyli o tym, że mimo wszystko ludzie oczekują, że ten system, skoro jest na PC-ty, powinien chodzić na każdym PC-cie, A tak nie jest, bo nie obsługuję wszystkich podzespołów. Myślę, że to jest taka główna przyczyna, że się do niego zrażają. Uruchomi, na przykład nie ma wsparcia 3D, nie ma sieci, albo nie słychać dźwięku, no to po co mi takie coś jak ten. A nie będę wywalał dodatkowej kasy na to, żeby sobie skompletować komputer specjalnie dla jakiegoś hobbystycznego systemu, którego będę używał raz, nie wiem, tygodniu. Myślę, że to jest głównie taka przyczyna. Za mało tych po prostu sterowników jest, szczególnie na te nowsze komputery i...
No dobrze, no ale popatrzcie, czy koniecznie musimy, czy tam musicie z tym AROSem pchać się na pecety? No przecież są inne architektury, na przykład ARM. Można by było o tym pomyśleć, nie? Jak ty to no widzisz? Czy to znaczy, wtedy byśmy uniknęli problemu z obsługą tej mnogości liczby płyt głównych, pecetowych?
No zgadza się. No Raspberry Pi jest małym, ale komputerkiem, ale o sporym potencjale. I na przykład to, co teraz robi Michał Schulz, jest takim światełkiem w tunelu, jeżeli chodzi o ten system. Jeżeli mimo tego, że może minąć te 2 lata, to Morphos się wybije na x86, to wersja tego systemu na Raspberry Pi będzie szansą dla AROSa. A to, że Michał pracuje, bo Michał akurat pracuje na tym, żeby zaimplementować emulację 6.8K już w systemie, żeby to się nie odbywało tak jak do tej pory, czyli AMI Bright musi być, w którym trzeba zainstalować cały system i on się uruchamia albo gdzieś w okienku, albo gdzieś na osobnym ekranie, ewentualnie w tym trybie koherencji, który jest tylko częściowo daje złudzenie, że aplikacje amigowe pod 68K uruchami bezpośrednio w systemie. To jest wszystko oparte na emulatorze Janus UAE, którego stabilność jest trochę wątpliwa. Ten emulator czasami się lubi powiesić z niewiadomych przyczyn. Po prostu coś chodzi i nagle wszystko staje. Jest wersja Janus UAE 2, która jest oparta na źródłach WinUAE, ale on został puszczony w bardzo wczesnej alfie i od tamtej pory nic się nie zmieniło. Nie wiem czemu się to nie posuwa naprzód.
Mało osób.
No mało osób przede wszystkim. No jeżeli chodzi właśnie o przyszłość AROSa w kontekście platform Raspberry Pi, tutaj jest szansa dla tego systemu. Będzie jedna płyta, jedne sterowniki dla wszystkich pasujących. Nie trzeba będzie właśnie kombinować z jakimiś rozszerzeniami, skąd je kupić, gdzie je dostać. Chociaż to są nieraz groszowe sprawy, ale trzeba się czasami naszukać, żeby kupić na przykład, nie wiem, kartę sieciową, która będzie zgodna ze sterownikami AROSa. Tutaj po prostu zainstalujemy system na takim małym komputerku i od razu już możemy go używać. Myślę, że to jest dla AROSa jakaś szansa.
No, to problem ze sterownikami karty sieciowej to jest, można powiedzieć, najczęstszy problem w AROSie. Z tym, że jeśli chodzi o ten projekt EMU68K, no to jednak może sobie ludzie dużo obiecują, to jednak jest dużo pracy. Przede wszystkim może być pewne niezrozumienie, to jest emulacja, można powiedzieć, tłumaczenie tych rozkazów procesora Motorola na ARM i to właściwie nie emuluje konkretnej Amigi, konkretnego modelu, konkretnego nawet procesora Motorola. Także od stworzenia tego EMU68K to jest dopiero pierwszy krok do właściwie, to jeszcze nie jest ten system taki AROS na Raspberry, to jeszcze jest daleko. No, może być problem z tym, z grami, z rzeczami, które wymagają chipsetów. No, poza tym nie zapominajmy, że to jest projekt otwarty na inne zastosowanie, w jakichś tam rozszerzeniach, czy nawet może być przeniesiony na Vampire, prawda?
Tak, mów.
No, także mi się wydaje, że ten projekt ma potencjał duży, tylko że jest dopiero zalążek. No i Michał Schulz robi to właśnie sam, no odłożył na bok ten projekt swój inny, AIRX, i no i robi to M68K. Ja myślę, że to będzie przełom, dlatego że Raspberry jest bardzo popularne, jest tanie i jest twórcza społeczność. Może tam, ja tam widzę wady ze strony użytkownika, że tam niestety no nie jest to taki normalny komputer, że masz dysk twardy, tylko są karty pamięci i tak dalej. No ale jednak to jest, nawet jakby tam no, jakiś ułamek, złamka użytkowników Raspberry zainstalował kiedyś taki system pozdamigowy właśnie tego typu, no to już by nam społeczność urosła od razu tam, wiesz, o, dajmy na to, na świecie o 1000 osób, prawda? Z marszu. No,
zgadza się. A jeżeli mu się uda właśnie ten projekt MU68K i to będzie działać tak, jak powiedzmy tego ludzie będą oczekiwać, czyli choćby tak jak na przykład w Morfosie albo w Amiga OS 4, że bierzesz aplikację, która jest napisana pod system dla procesora Motorola i ją po prostu uruchamiasz, obojętnie czy to jest program graficzny, czy muzyczny, czy cokolwiek innego. Ja nie mówię o grach, bo tam jest kwestia właśnie emulacji układów specjalizowanych, ale taki przykładowy program, gdzie ludzie wychowani na Amidze często wracają, używają tych programów właśnie pod postamigowymi systemami, bo to są programy sprawdzone i na nich się wychowywali i z nich korzystali latami. Teraz mając Amiga NG chcą ich nadal używać z przyzwyczajenia, z sentymentu, czy nawet po prostu z prostoty poznanych, że ten program jest po prostu dobrze poznany przez użytkownika, i jeżeli to będzie właśnie też w tym AROSie, no to myślę, że to jest duża szansa dla tego systemu. I a co będzie z wersją dla systemu x86, no to czas pokaże, czy wersja 64-bitowa zostanie dopracowana, czy te aplikacje staną przeniesione. Tu jest jednak wielka niewiadoma i bardziej, mimo że to potrwa, bardziej liczę na ten AROS dla platform Raspberry Pi i temu będę też kibicował osobiście, temu rozwiązaniu.
No, słuchaj, no jest jeszcze, że tak powiem, mi się wydaje, że podstawowym problemem AROSa jest wygoda użytkowania, że dopóki on, no dużo osób narzeka na jego archaiczny wygląd, na to właśnie dobieranie podzespołów i myślę, że jakby była właśnie ta konfiguracja oparta na jednej platformie Raspberry, to byłby taki ładny podział rynku amigowego, bo mielibyśmy Morfosa na PC-tach i mielibyśmy Amiga S4 na procesorach PowerPC i mielibyśmy na malinie rozwijającego się AROSa, i wtedy właśnie te siły może by nie były tak marnotrawione na kilka różnych dystrybucji, bo to jednak niewielu deweloperów jest AROSowych, no tylko byłyby trzy takie konkretne platformy i każdy by już mniej więcej wybierając system, mniej więcej wybierał sposób jakiegoś użytkowania i może warto by było troszkę ten nasz rynek, czy nawet nie rynek, tylko społeczność amigową troszkę bardziej tak scalić, bo to tak strasznie się porozdrabniało na te różne odłamy, odłameczki i jakoś tak, to tak. Na jakieś takie grubsze nurty z tego wyłonić. No to nic, no to tylko trzymać kciuki za to i zobaczymy, no co z tego wyjdzie, no to dowiemy się pewnie dopiero za rok, za dwa. No na całe szczęście społeczność użytkowników i deweloperów jest, przenika się niekiedy na czatach, także choćby czacie tym z KPXK, także tu jesteśmy na bieżąco przynajmniej z tym AROSem. No i co jeszcze możemy powiedzieć o AROSie na koniec, tak, żeby domknąć ten temat?
Znaczy, no ja myślę, że w ogóle dopełnieniem sukcesu nie tylko samego AROSa, ale wszystkich systemów Amiga NG byłoby to, gdyby się w końcu pojawiła na te systemy porządna przeglądarka i porządny pakiet biurowy. No, to kuleje, latami i nadal kuleje. OWB działa dość przyzwoicie, ale na podstawowych takich stronach. Przeglądarka typu, na przykład, nie wiem, strzelam, Firefox, Opera, która by po prostu, no, nie ma co ukrywać. Dzisiaj większość rzeczy robimy przez internet, choćby takie głupie, podstawowe zajęcia, jak usiąść sobie wieczorem, obejrzeć jakiś film na jakimś serwisie. Ja na przykład często tak robię. Odpalam sobie przeglądarkę i po prostu oglądam film. O.
No też, no ogólnie zresztą tendencje są takie na świecie, że aplikacje, programy przenieść do chmury, korzystać z nich online. Już od lat się nie udostępnia wersji jakichś tam pudełkowych programów, tylko są elektronicznie do pobrania i to idzie cały czas dalej. Przecież Adobe, słynny pakiet dla grafików, jest w chmurze, subskrypcja, no i ten trend raczej będzie trwał. Ja myślę też, że dużo zależy od tego, czego się oczekuje od komputera, czy on, na ile on ma być hobbystyczny, na ile użytkowy, bo przecież pamiętamy, były takie pomysły jak Aeros, to była hybryda z Linuxem, przecież powstała na Kickstarterze konsola, która obsługiwała amigowe gry, nawet Atari gry, no i to się jakoś nie przyjęło. Pascal Papara się tym zajmował. Także tu trzeba dokładnie zdefiniować, w jakim, moim zdaniem, w jakim kierunku się ten Aeros ma rozwijać, dla kogo on ma być, co ma sobą przedstawiać i jak po prostu go rozwijać. Czy ma być to raczej zabawka sentymentalna, retro, kompatybilna w pełni 6-10, czy to ma być krok w przyszłość, taki miniaturowy komputerek do pracy i hobby w chmurze, wygodnego korzystania na co dzień, no to jakoś nie wiem, czy się wypośrodkuje, to się ustalą już chyba sami użytkownicy poprzez sposób, w jaki będą to użytkować i zgłaszać uwagi oczywiście. No cóż, no to pogadaliśmy trochę o tym Aerosie. Ja myślę, że na dzisiaj bym może już skończył i pewnie byśmy się spotkali, może następnym razem byśmy porozmawiali o tych dystrybucjach Aerosa, może czym się różnią, jakie mają wady i zalety. A może jakiś inny jeszcze temat zaproponują słuchacze.
Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że odzew też będzie i dowiemy się, czego od nas słuchacze i czytelnicy oczekują, o czym by chcieli usłyszeć. Tak więc cieszę się i dziękuję za rozmowę.
No ja również dziękuję Ci i dziękuję słuchaczom, że dotrwali do tego momentu. No i do usłyszenia za jakiś czas. Myślę, że 2 tygodnie. Cześć. No.
Trzymajcie się, cześć.